Słuchajcie, ja już może to kiedyś opowiadałem niektórym z Was o zakonie, o klasztorze w Małopolsce. Gdzieś tam w Małopolsce klasztor z taką regułą niemą, czyli dopiero przez w sumie raz na jakiś czas ktoś coś może powiedzieć, jakiś ich może się odezwać raz do roku tak naprawdę. No i właśnie jest taka sytuacja, że ci wszyscy mnisi w tym klasztorze niemym siedzą na stołówce, jedzą. I w końcu jeden z nich nie wytrzymał i mówi: nienawidzę kaszy. Właśnie cisza, taka konsternacja, wszyscy tak patrzą. No ale dobra, każdy dalej spogląda swoją miskę i je. No i mija rok, no to jesień, zima, znowu wszyscy siedzą na tej stołówce i ktoś się odzywa: a ja lubię. No i znowu wszyscy patrzą po sobie, ale no nikt się dalej nie odzywa, wszyscy siedzą. Cisza. No i znowu mija rok, cały. Znowu się wszyscy spotykają na tej stołówce i w końcu staje przerwę i mówi: nie, a ja nie znoszę tych waszych kłótni. I słuchajcie, myślę, że byłoby fantastycznie, byłoby wspaniale, gdyby spory czy kłótnie w kościele sprowadzały się do takich sytuacji, do jakiegoś, do kwestii gustu kulinarnego. Ale niestety, no nie jest tak wspaniale, nie jest tak fantastycznie. I może nie wszyscy z nas, ale może większość na pewno spotkała się, czy miała do czynienia z takimi nieprzyjemnymi sytuacjami, jak właśnie walki między chrześcijanami, jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, które powodują to, że no wszyscy chcą uciec. Nie? I może, kto wie, czy nie byliśmy sami zaangażowani jako jedna ze stron w takich krytycznych sytuacjach, w takich konfliktach. No i myśląc o kłótniach czy o sporach wśród chrześcijan, powinniśmy pamiętać zawsze, że konflikt czy kłótnia, tam gdzie jest, tam nie ma jedności. Można powiedzieć, że kłótnia czy spór jest czymś, co powoduje, że powoduje podział, powoduje rozbicie, powoduje jakąś niechęć między ludźmi, między adwersarzami. Ale z drugiej strony powinniśmy pamiętać, o co tak wręcz natrętnie modlił się Jezus w ogrodzie Getsemane. Powtarzał, aby byli jedno. Aby byli jedno tak, jak my jedno jesteśmy. I oczywiście tutaj nie mówię o tym, że nie możemy mieć różnic zdań, nie możemy dyskutować różne sprawy. Marek może udowadniać Mariuszowi, że Porto jest dużo lepszą drużyną niż Manchester. I to nie jest problem. I oczywiście nie o tym mówię. Ale chciałbym, abyśmy właśnie troszkę się pochylili nad tym tematem walk, wojenek między chrześcijanami. I przejdźmy może od razu do listu świętego Jakuba. Listu, który często jest może pomijany przez chrześcijan szukających jakiejś głębszej refleksji teologicznej, ponieważ list Jakuba się może wydawać taki lakoniczny na pozór, taki prosty w swojej wymowie. Niemniej nie zmienia to faktu, że jest takim listem, w którym niesamowicie jest skumulowana treść. Otwórzmy sobie czwarty rozdział listu Jakuba, wersety 1-10. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swych namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie. Śmiech waszych się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jakub swój list kieruje do 12 plemion No i właśnie, 12 plemion. Można się zastanawiać tak naprawdę, o co tutaj chodzi. Czy chodzi bardziej o Kościół jako duchowy Izrael, czy bardziej może rzeczywiście o chrześcijan nawróconych, pochodzących z Żydów. No, wydaje mi się, że ta biorąc pod uwagę to, kim był Jakub i w jakim środowisku się obracał, wydaje się, że na pewno jego głównymi odbiorcami byli chrześcijanie, czy ludzie nawróceni z narodu żydowskiego. I zwraca się od razu do nich z pewnym zarzutem. I to, co jest istotne, to, że Jakub jakby nie wypowiada się profilaktycznie, zapobiegawczo. On nie tworzy jakiegoś wyimaginowanego problemu, ale odnosi się do konkretnej sytuacji, która miała miejsce we wspólnocie chrześcijańskiej. I zadaje pytanie, skąd jest spory i skąd walki między wami? I to jest ciekawe, że ten język jest dosyć taki, można powiedzieć, militarny, ponieważ słowo spory tak naprawdę dosłownie oznacza wojnę. Tak więc można powiedzieć, że Jakub się pyta, czemu walczycie, czemu prowadzicie wojnę między sobą. I to, co jest ciekawe, to, że ten werset, czy w ogóle ten fragment, stoi troszkę w opozycji do wcześniejszego fragmentu. To jest 17-18 werset, może przeczytam. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I tutaj mamy pewien taki dysonans. Tu mamy mowę o łagodności, mamy mowę o ustępliwości, o czynieniu pokoju, ale nagle Paweł, można powiedzieć, zmienia myśl i kieruje konkretny zarzut wobec wspólnoty chrześcijańskiej, do której kieruje swoje słowa i się pyta, skąd te spory, skąd te walki między wami. Oczywiście spory czy kłótnie są wojnami na słowa, ale z czasem mogą się zmaterializować, czy stać się wiele bardziej destruktywną. I to, co ciekawe, to Jakub nie czeka na odpowiedź tak naprawdę, tylko sam jej udziela i też w taki troszkę inny sposób, zadając kolejne pytanie pomocnicze, czyli zwraca się, czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Ciekawe, co my byśmy tak naprawdę odpowiedzieli. Skąd mogą się brać spory wśród chrześcijan? Nie? Podejrzewam, że nasza odpowiedź mogłaby być troszkę inna niż ta, którą tutaj daje Jakub, a już na pewno byłaby inna, gdybyśmy my bylibyśmy w danym momencie sami zaangażowani w jakiś konflikt. Mamy jakby, no, może to głupio zabrzmi, ale lubimy, czy mamy coś takiego w naturze, żeby traktować siebie jako niewiniątka. No może nie do końca niewiniątka, no bo oczywiście wszyscy wierzymy, że jesteśmy grzesznikami, nawet my i każdy coś tam ma za kołnierzem. Ale szczególnie w sytuacji sporów czy jakichś konfliktów z innymi ludźmi mamy często przeświadczenie, że to ci inni są bardziej winni niż my. Nawet jeżeli my nie jesteśmy całkiem tutaj czyści w danej sytuacji, to na pewno nasz adwersarz, osoba, z którą się kłócimy, z którą walczymy na słowa, na pewno jest bardziej winna. I to, co jest ciekawe, to, że lubimy tłumaczyć nasze motywacje właśnie, biorąc udział w jakichś sporach czy kłótniach, tym, że no, nam chodzi o prawdę, chodzi o dobro, o to, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Ale no, często tak naprawdę te motywacje mogą być inne. Na wierzchu to wygląda w ten sposób, że zależy nam, powiedzmy, na prawdzie, na triumfie jakiegoś tam ogólnie pojętego dobra, a tak naprawdę chodzi o jakieś może inne rzeczy. No i co na to autor listu? No, autor listu właśnie w tym swoim pytaniu pomocniczym mówi, że te spory czy konflikty między chrześcijanami, to tak naprawdę ich główną przyczyną są namiętności. I to słowo namiętności to brzmi w języku greckim, no to słowo powinno tak nas od razu gdzieś tam przekierować, bo tak naprawdę użyte jest słowo hedonon, liczba pojedyncza to hedone. Słowo hedone od razu nam się z czymś kojarzy. I tak naprawdę chodzi tutaj o przyjemności. Czyli można powiedzieć, że Jakub mówi, że główną przyczyną sporów między wami, konfliktów, walk, są przyjemności, czy pragnienie przyjemności. No jakie oczywiście przyjemności chodzi? No nie o takie, że nie wiem, jeżeli przechodzi obok nas pięknie wyperfumowana kobieta, oczywiście nie jakimiś perfumami spod znaku marki Brutal, to no to odczuwam z tego przyjemność. Albo nie wiem, kiedy siedzimy w zimowy wieczór gdzieś tam mroźny i nalejemy sobie troszkę nalewki z malin, no to odczuwamy z tego przyjemność. I to jest jak najbardziej fajne i dobre. Ale oczywiście to nie o takich przyjemnościach, Jakub pisze, bo przecież przyjemności są darem od Boga dla nas. Przyjemności w jakiś sposób chronią nas, nasze ciała. Nie wiem, ułożenie ręki do pieca nie jest niczym przyjemnym, więc już to w jakimś sensie jest wskazuje na to, że przyjemności to jest dar od Boga. Ale no oczywiście Jakub tutaj nie mówi o tego typu przyjemnościach, ale mówi o tym, że są pewnego rodzaju namiętności czy przyjemności grzeszne, które toczą w naszych ciałach walkę czy bój. I znowuż tutaj mamy militarny język. Najpierw jak mówi, skąd walki, skąd wojny między wami, i zaraz pisze, że biorą się one z przyjemności, które w was buzują, które w was walczą. I znowuż gdzieś tam w naszych umysłach to powinno się pojawić echo siódmego rozdziału Listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł w podobnych słowach wypowiada się na temat takiego konfliktu wewnętrznego. Paweł mówi, że jego ciało, że jego jestestwo, że on cały jest tak naprawdę polem walki. Że są jakieś dwie siły, które się w nim ścierają, które z nim walczą. Dwie, jakby można powiedzieć, może nie wiem, natury, które powodują to, że ciągle jest jakby na polu walki, ciągle musi ważyć, rozważać, wybierać. I o coś takiego tutaj chodzi. Przyjemności takie, można powiedzieć, już rozdmuchane, bardzo natężone, buzują w nas niczym wulkan. I w wersecie 5, do którego zresztą potem przejdziemy, mamy wskazówkę, o jakie przyjemności tu chodzi. Tutaj jednoznacznie widać, że chodzi o przyjemności światowe. To takie troszkę archaiczne słowo, które nie wiem, przeciętnemu człowiekowi nic nie mówią. No oczywiście mówią to, że chodzi o rzeczy, które niesie ten świat, których Bóg nie aprobuje, których Bóg w żaden sposób nie akceptuje. I właśnie z takimi przyjemnościami Jakub chce walczyć. I dalej, w drugim wersecie Jakub już przestaje w ogóle całkowicie przebierać w słowach i wypowiada się bardzo dosadnie, kierując konkretne oskarżenie wobec swoich adresatów. Tutaj taka mała dygresja, mnie zawsze trochę rozweselają takie wypowiedzi niektórych chrześcijan, którzy mówią, że fantastycznie by było, gdyby tak powrócić do początku, gdyby Kościół był taki jak ten pierwszy Kościół, pierwotny, że woda u źródła jest najczystsza i tak dalej. Kiedy się czyta takie chociażby stwierdzenia, albo listy chociażby Pawła do Koryntian, do Kościoła w Koryncie, no to naprawdę problemy, jakie często, poważne problemy, którymi są często na przykład, nie wiem, zbyt rokowo brzmiące gitary podczas pieśni, dosyć tak niewinnie wyglądają w porównaniu z tym, co częstokroć miało miejsce w pierwszym kościele. Oczywiście to nie twierdzę, że we współczesnym kościele nie ma podobnych sytuacji. Niemniej kościół pierwotny nie jest kościołem, do którego powinniśmy dążyć. No ale dobrze. Porzucając tą moją dygresję. Jakub mówi, że pożądacie, a nie macie. Pożądanie jest, można powiedzieć, zespolone z tymi przyjemnościami, o których Jakub mówi. Z tym, że pożądanie jest tak naprawdę siłą taką nieokiełznaną, jest czymś nieopanowanym, czymś, czego nie możemy kontrolować, czymś, nad czym czymś, czym nie możemy w ogóle kierować. Więc można powiedzieć, że pożądanie jest spowodowane takim już nadymanym, rozmuchanym pragnieniem czegoś właśnie, tych przyjemności, o których wcześniej Jakub mówi. I dalej mówi, zabijacie i zazdrościcie. Oczywiście raczej w pierwszym kościele i w tej wspólnocie, do której Jakub się kieruje, no, nie miały miejsca takie sytuacje, że chrześcijanie się mordowali nawzajem. Niemniej wiemy i pamiętamy, co mówił Jezus, że można kogoś zabić, niekoniecznie wbijając nóż w jego pierś, że gniew i nienawiść wobec drugiego człowieka jest tak naprawdę jego uśmiercaniem jego w naszych sercach, w naszych myślach. I to też ciekawe, że tu mamy pewien ciąg taki myślowy. Rodzą się w nas takie grzeszne, nie wiem, pragnienia, jakieś przyjemności, które się Bogu nie podobają. to rodzi pożądliwość, nad którą no, trudno zapanować. A wiadomo, że jeśli człowiek czegoś pożąda, to tak jest totalnie niezaspokojony, to tak naprawdę nigdy nie jest w stanie tego osiągnąć, więc nie dziwią słowa pożądacie, a nie macie. I to jest pewna eskalacja tak naprawdę tych właśnie złych pragnień. Pragnienie jakichś grzesznych przyjemności, to rodzi pożądanie, a pożądanie powoduje zazdrość i powoduje śmierć. Nie? Więc mamy, można powiedzieć, taką eskalację właśnie czegoś, co na początku może się wydawać niewinne, a kończy się właśnie bardzo tragiczne. A tłumacze Biblii Tysiąclecia wyspalają w ogóle to słowo zabijacie i zazdrościcie i oni to ubierają w taką frazę, mówiąc żywicie morderczą zazdrość. To brzmi to strasznie, można powiedzieć, bo Jakub nie kieruje swojego listu do jakiegoś, nie wiem, plemienia brutalnego, barbarzyńskiego albo do jakiegoś, nie wiem, do jakichś wyznawców religii pogańskiej. On się zwraca do chrześcijan gdzieś tam i mówi, żywicie morderczą nienawiść. Zabijacie, zazdrościcie, pożądacie, nie macie. No, można powiedzieć, że to są bardzo, bardzo ostre słowa raczej się nie zdarzy, żebyśmy my chociażby nawet w kontaktach między sobą w ten sposób się do siebie zwracali, czy już napominali, to na pewno nie w taki sposób. No i właśnie. Są ludzie zazdrośni w kościele, są ludzie, którzy zazdroszcząc komuś tak naprawdę życzą im śmierci. Oczywiście niedosłownie może, chociaż no, biorąc tą definicję Jezusa, wydaje się, że tak. No i nie proszą, więc nie mają. No ale trudno, żeby człowiek, który jest pełen nienawiści, który jest pełen zazdrości, prosił kogokolwiek o cokolwiek. Aczkolwiek potem Jakub, można powiedzieć, robi zwrot o 180 stopni i zwraca się w ten sposób, że prosicie też, ale nie otrzymujecie. Biblia dosyć jednoznacznie mówi, że tak naprawdę Bóg wysłuchuje tych, którzy są pokornego serca, że właśnie zwraca się na uniżonych, że wysłuchuje tych, którzy uważają się za niegodnych, daje siłę tym, którzy są bezsilni, pociesza tych, którzy uważają, że wcale nie jest super i tak dalej. Ale dla tych, którzy kierują się swoimi jakimiś egoistycznymi pragnieniami, swoimi egoistycznymi przyjemnościami, dla tych osób pozostaje głuchy. Ja czasami mam takie noszę dziwne wrażenie, że czasem wieczorem jak się modlę, to wydaje mi się, że te moje modlitwy to się tak odbijają od sufitu, gdzieś tam dalej nie przechodzą. I w takich momentach czasami muszę sobie, nie wiem, zastanowić się nad tym, jakie są moje motywacje, czy to jest tylko jakaś moje wrażeniowość, że coś jest nie tak w moim kontakcie z Bogiem, że gdzieś tam zwracam się do Niego i wydaje mi się, że tak jakby go kompletnie nie było. I czasami to dochodzę do wniosku, że gdzieś tam za moimi, nie wiem, prośbami, które kieruje Boga, kryje się coś, co nie do końca może się Bogu podobać. Że jest w tym coś z jakiegoś takiego wybujałego ego albo z jakichś takich motywacji. I oczywiście ja mówię Bogu o tym, że chodzi mi o to, a tak naprawdę gdzieś tam w środku wydaje mi się, no tak naprawdę chodzi mi o coś innego, nie? I wiecie, no Jezus ostrzegał przed tym, że serce człowieka w ogóle jest zdradliwe i przewrotne, i żeby je badać, pilnować, ponieważ tak naprawdę z naszego serca pochodzi wszystko, co czyni nas brudnymi przed Bogiem. Co czyni nas brudnymi przed Bogiem. I jeżeli gdzieś tam w naszym sercu jest właśnie taka pragnienie właśnie tych rzeczy, które się Bogu nie podobają, to ciężko oczekiwać odpowiedzi na modlitwę, pozytywnej przynajmniej odpowiedzi na modlitwę. I to jest też podana przyczyna tak naprawdę, czemu, i chyba to w jakimś sensie odpowiada na to, o czym teraz powiedziałem, podana jest przyczyna tego, dlaczego Bóg nie odpowiada na modlitwę. Mówi, dlatego, że źle nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie. Zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności, czy tych przyjemności. No już Biblia Tysiąclecia to tak bardziej dosadnie oddaje i tłumaczy, że staracie się jedynie o zaspokojenie swych żądz. I to jest też ciekawe. No, nikt zdrowy na umyśle i żaden chrześcijanin, który ma świadomość Boga, w jakim jest Bóg, nie będzie się przecież zwracał do Boga w taki sposób, jakoby mu zależało na jakimś zaspokojeniu swoich ambicji, egoistycznych planów. Natomiast Jakub twierdzi, że tak naprawdę są chrześcijanie, którzy walczą, ci, którzy biegają z szabelkami i atakują innych, to są ludzie, którzy tak naprawdę modląc się do Boga, gdzieś tam w sercu główną ich motywacją jest zaspokojenie swoich własnych szans. Więc no, to już brzmi dosyć strasznie i to już powinno w jakiś sposób nam zapalić taką czerwoną żarówkę w głowie, żeby badać jednak swoje serca, badać swoje motywacje. I dalej w czwartym wersecie czytamy: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. To słowo wiarołomni to też takie trochę chyba delikatne słówko, delikatne tłumaczenie, bo tak naprawdę Jakub tutaj mówi cudzołożnicy, tak naprawdę cudzołożnicy. Można powiedzieć, że sięga do tych takich starotestamentowych obrazów i nazywa chrześcijan, tych, których tutaj opisuje, czyli zaangażowanych w jakieś spory, konflikty, uśmiercanie spowodowane zazdrością innych chrześcijan, nazywa cudzołożnicami. Czyli można powiedzieć, że oskarża ich o taką duchową prostytucję. I tak naprawdę no, coś w tym jest, no bo nie da rady żyć tak na dłuższą metę siedząc okrakiem na płocie. Kiedy czytamy chociażby ten fragment, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga, to od razu mogą nam przyjść na myśl chociażby słowa Marka, który setki razy powtarzał, że nie ma neutralności na tym świecie. Że nie da rady iść trochę krajem nieba, krajem piekła. No nie da rady. Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. I tak naprawdę to Jakub chce tutaj powiedzieć. No i właśnie, mamy zaraz przykład zazdrości w tym fragmencie i to jest chyba w ogóle jedyny przykład zazdrości w całym liście Jakuba, który jest pozytywnym przykładem zazdrości. Chodzi o zazdrość Boga. Albo czy nie sądzicie, że na próżno pismo mówi: zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Bóg nie znosi konkurencji, Bóg nienawidzi konkurencji i z jednej strony nie nienawidzi dlatego, ponieważ on nie będzie się swoją chwałą dzielił z nikim, z drugiej strony natomiast Bóg też wie, że ta cała konkurencja, czyli nie wiem, to co chociażby świat, jak to jest tutaj opisane, i to wszystko, co ten świat ze sobą niesie, czyli te grzeszne przyjemności, namiętności i osoba, która za tym światem też stoi, książę tego świata, no oni tak naprawdę robią wszystko, aby nas zniszczyć. I Bóg z jednej strony dba o swoją chwałę, ale z drugiej strony dba o nas i nie chce dopuścić, aby ta konkurencja nas pochłonęła, nas zabrała. Nasz duch ma być po prostu oddany Bogu, nie ma być oddany rzeczom, które są stworzone. I co? No właśnie. I szósty werset. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I to jest w zasadzie też, to szósty werset jest takim troszkę taką odpowiedzią dla tego stwierdzenia w trzecim wersecie: prosicie, a nie otrzymujecie. Czyli Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Tak jak wspomniałem, osoby, które są pyszne, osoby, które są pełne dumy, jakichś swoich nieokiełznanych ambicji, nie mogą liczyć na aprobatę u Boga, na Jego akceptację. I siódmy werset. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Praktycznie od tego momentu, kiedy zacząłem studiować ten fragment, no to miałem nieodparte wrażenie, że coś tu jest nie tak. Że coś tu nie gra, że to jest zbyt proste, to jest zbyt łatwe. No bo kiedy przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. No rewelacja, no super sposób w ogóle, jak rozwiązać problem. Nic prostszego, zobaczcie. Przeciwstawić się diabłu, poddać się Bogu, diabeł od nas ucieknie, nie ma problemu, wszystko będzie dobrze. Oczywiście tutaj, tak jak wspomniałem na samym początku, Jakub wydaje się być lakoniczny w swoich wypowiedziach i bardzo, bardzo można powiedzieć prosty. Niemniej, no tu nigdzie nie jest napisane, że to jest proste. Jakub nigdzie nie mówi, że poddanie się Bogu, czy stawienie się diabłu, to jest o tak. Że to jest tyle, co to, tyle, że to jest kwestia tych, przeczytania tych, tego fragmentu. Wcześniej, w trzecim rozdziale, który zresztą tam przeczytaliśmy, 17-18 werset, tam jest mowa o mądrości. O mądrości jest konflikt między mądrością Bożą, a mądrością, mądrością można powiedzieć demoniczną. I Jakub zwraca uwagę, że jest coś takiego jak pseudomądrość, pełna właśnie zazdrości i kłótliwości. To jest dokładnie opisane właśnie w trzecim rozdziale. I wiecie, to chyba rzeczywiście tutaj trzeba oddać honor naszym braciom zielonoświątkowcom, którzy dużo większą wagę, czy zdecydowanie większy akcent kładą na tą duchową rzeczywistość i dostrzegają to, czasami przejaskrawiają, ale też w dużym stopniu dostrzegają to, że za tymi kłótniami, za tymi sporami ktoś też stoi. Komuś nie zależy na tej jedności. Jest oskarżyciel, jest oszczerca, który robi wszystko, aby tą jedność między chrześcijanami zburzyć, aby zasiać niepewność, aby zasiać konflikt, aby zasiać spór. Chociaż pamiętam, Marek chyba co nieco ostatnio podczas swojego kazania mówił na temat tej duchowej rzeczywistości, mówiąc o imionach, można powiedzieć, diabła czy szatana. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a cieknie od was. No, co to znaczy poddać się Bogu? No, to tak naprawdę jest to, co przeczytaliśmy werset wcześniej, czyli Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Wszyscy znamy te wersety, że właśnie Bóg zwraca uwagę na uniżonych, że opiekuje się tymi, którzy nie mają siły, nie są w stanie zatroszczyć się o samych siebie, o sieroty, o wdowy. I tak naprawdę tych wszystkich ludzi znamionuje pokora, nie? I to też, ja nie wiem tak naprawdę, ciężko mi jest zrozumieć, jaki mechanizm tutaj Jakub ma na myśli. Bo z jednej strony ostro atakuje swoich adwersarzy, mówi do nich, że są pełni zazdrości takiej morderczej, że walczą, biją się na słowa między sobą i nagle mówi, poddajcie się Bogu. Czy to jest tak? Czy to łatwo tak nagle się przestawić? Czy to jest coś na tyle prostego? No, Jakub na pewno zdaje sobie sprawę, że to nie jest, że nawrócenie nie przebiega w ten sposób, że nagle ktoś, nie wiem, o 180 stopni jest się w stanie sam nawrócić. Ale 8 i 10 wers, no aż do 10 kontynuują tą myśl, czyli mówią o tym, że znowu to jest też bardzo lakoniczne, no bo jak pisze, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzi o rozwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Czyli tak naprawdę Jakub opisuje to poddanie. Opisuje proces, jak powinien wyglądać proces nawrócenia, można powiedzieć, tych osób, które są zaangażowane w spory, w walki, które niszczą Kościół, niszczą wspólnotę chrześcijańską. Czyli zachęca do nawrócenia. My tak trochę osoby w ogóle, które są w kręgach ewangelicznych wychowane, to czy mają z nimi styczność, to mają taką ciągotę, żeby to nawrócenie jednak traktować w taki jednostkowy sposób, że kiedyś tam miało miejsce. I oczywiście, no był ten pierwszy raz, można powiedzieć. Pewnie pamiętamy sami może taki moment w swoim życiu. Albo przynajmniej okres, kiedy zaczęliśmy zwracać się w stronę Boga. Ale Biblia raczej zachęca cały czas do tego, aby się nawracać. Nie nawrócić raz, ale żeby to był stały proces. Nie? Słowo w ogóle, metanoia, które jest tłumaczone jako nawrócenie, to tak naprawdę to jest zmiana sposobu myślenia. I Paweł też w liście do Rzymian zachęca do tego, żeby się odnawiać w duchu swojego umysłu. Nie? Czyli zmienić sposób swojego myślenia. I Jakub uważa, że jedyną receptą, czy jedynym sposobem na to, żeby pozbyć się w swoim życiu tych grzesznych przyjemności, tych grzesznych pragnień, pożądliwości, nienawiści wobec swoich współbraci. Tak naprawdę jedyną receptą jest pokuta. Pokuta to też takie trochę archaiczne słowo, ale chyba dobrze określa to, o czym Jakub mówi w 9 wersecie, czyli biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się żałość obróci, a radość przygnębienie. Nie, tak naprawdę te osoby muszą się zatrzymać, muszą zrobić sobie rachunek sumienia, zastanowić się nad swoimi motywacjami i uniżyć się przed Bogiem. I oczywiście tutaj Jakub zwraca się do ludzi jako do tych, jako tych, którzy to mają zrobić. Nie? My dobrze wiemy też, że jako reformowani chrześcijanie, że bez Bożej łaski czy bez wsparcia Świętego Ducha to no, sami nie za wiele możemy zrobić. Niemniej nie zmienia to faktu, że jesteśmy zobligowani do tego, żeby biadać i smucić się, jeżeli naszym grzechem właśnie jest jakaś kłótliwość, nienawiść czy też zazdrość. Tak sobie myślę, w ogóle, kiedy zastanawiałem się nad wyborem fragmentu, o którym mógłbym dzisiaj mówić, zastanawiałem się, czy to wszystko nie będzie wydawało się zbyt takie jakieś odległe, zbyt dla nas, nie wiem, jakieś takie kompletnie nieadekwatne, no bo, no nie wiem, możemy sobie teraz siedzieć i myśleć, ludzie, to kogo to jako popisuje, to, no bez przesady, nie, to nikt tu nikogo nie chce zabić. No dobra, mówię tam kogoś jakiś nie przepadać, no ale to coś to przesadza trochę. Nie? A przynajmniej no to możemy traktować ten fragment jako opowieść o tym, że gdzieś tam byli chrześcijanie, którzy biegali z szabelkami i walczyli między sobą. Nie? Ale tak jak wspomniałem, ja sam jeszcze zanim wylądowałem we Wrocławiu, już w swoim krótkim chrześcijańskim życiu zdążyłem zaliczyć w cudzysłowie jeden podział kościoła, gdzie też wydawało się, że intencje są czyste. No, chodziło o jakieś kwestie właśnie o to, żeby kościół jakoś przechodził duchową odmianę, że była taka duchowa rewolucja. To były główne hasła i główna przyczyna, dla jakiej kościół się rozpadł. Ja osobiście pierwsze słyszę, żeby kościół się rozpadał przez duchową rewolucję i duchową odnowę. No ale już coś takiego w swoim życiu zaliczyłem i też na wstępie swojego nawrócenia, i to też jest przerażające, że kiedy nawróciłem się i zacząłem poważnie traktować to, co Bóg ma do powiedzenia, to jeden z wzorów, który był dla mnie wielkim autorytetem. Zdanie, pierwszą poradę jaką usłyszałem, to była taka porada: Radek, nie patrz na chrześcijan, bo to twojej wierze nie pomoże. Chodziło mu po prostu o tym, żebym nie patrzył na chrześcijaństwo przez pryzmat chrześcijaństwa, bo długo chrześcijaninem nie popędzę. No to przerażająca porada, bo raczej powinno być tak, że no, ludzie patrząc na chrześcijan, powinni stawać się chrześcijanami i powinni podążać za Bogiem, powinni gdzieś naśladować Chrystusa. Ja natomiast usłyszałem poradę, która tak naprawdę sprowadzała się do tego, no móc się czytać Biblię, choć na nabożeństwo, ale na chrześcijan to lepiej nie poszedł niż jest. No konkludując, nie jesteśmy doskonali, więc nie wyeliminujemy ze swojego życia kłótni, nie wyeliminujemy sporów, czy jakichś no, sytuacji, gdzie po prostu będziemy zacietrzewieni i będziemy walczyli. I tak jak mówiłem, no, problem sprowadza się do tego, że często kłócąc się, mamy jakieś takie dziwne czasami przekonanie i rzeczywiście czasami tak może być, ale wydaje mi się, że często jest tak, że tak naprawdę naszą motywacją wcale nie jest jakieś dążenie do triumfu, dobra i prawdy, albo no, do czegoś takiego, sprawiedliwości, nie? Ale często jest tak, że po prostu chodzi o jakieś nasze ambicje, o to, żebyśmy my zainteresowali, żeby to nasza prawda zwyciężyła. I tak naprawdę chodzi o to, żeby, no często w kłótniach czy sporach, o to, żeby zyskać coś, satysfakcję, jakąś korzyść. Te przyjemności, o których tutaj Jakub pisze, to nie sprowadzają się do jakichś materialnych rzeczy, czy typu, nie wiem, no, nawet jakiś taki konsumpcjonizm straszny, nie? Ale No przecież, czy może być większa przyjemność dla jakiegoś wybujałego ego niż oklaski, brawa, triumfy w rozmowach, dysputach? Tak więc, no, na tym polega tak naprawdę problem sporów. Ja jakiś czas temu, kiedy mówiłem kazanie, tam głównie poruszałem temat obłudy, udawania w kościele, to zastanawiając się nad kłótniami, doszedłem do wniosku, że właśnie w kościołach, gdzie jest dużo obłudy czy udawania, gdzie ludzie chodzą w jakichś tam maskach, które nie są prawdziwe, no kłótni na początku nie ma, nie? To wszystko jakoś jest takie wszystko czyściutkie, kolorowe na zewnątrz, pachnące. I dopiero kiedy to się już ta obłuda, że tak powiem, przekroczy pewien tam jakiś punkt krytyczny, wtedy dochodzi do kłótni. Ale wtedy, kiedy dochodzi do takiej kłótni, no to można powiedzieć, że jest wtedy już po kościele tym. Tak więc, jeżeli są jakieś spory, jeżeli są jakieś kłótnie między nami, to w jakimś sensie to może być też symptom tego, że jest szczerość. W jakim stopniu to może być symptom tego, że jest jakaś, nie wiem, prawda w nas, że nie ma udawania. Ale no, pytanie, co dalej z tym zrobimy? Czy dojdzie do takiej eskalacji, o której mówi tutaj Jakub? Zaczyna się od przyjemności, pożądania, a kończy na zabijaniu jedni drugich i takiej no, zazdrości, która tak naprawdę życzy wszystkim dookoła źle. Kłótnie mogą być jak najbardziej powodowane jakąś walką o dobre rzeczy. No nie wiem, wiemy o sporach teologicznych i tak dalej. Chociaż to też jest ciekawe, że często te kłótnie dotyczą jakichś spraw kompletnie trzecio- czwartorzędnych. No nikt się tutaj, no nie wyobrażam sobie tutaj wśród nas jakiegoś sporu o takie podstawowe rzeczy jak Trójca, czy nie wiem. Czy nie wiem, chociażby kwestie zbawienia, nie? To są rzeczy oczywiste. Ale często właśnie są takie małe rzeczy, które nagle urastają do rangi niesamowicie poważnych problemów. Ja już wspomniałem o tym, że no właśnie dzisiaj to często to jest muzyka w kościele. Jakiś czas temu słyszałem, że zrobiła się w jednym kościele bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo perkusista akurat tak siedział na tam przed ołtarzem, że krzyż zasłania. I to był problem, że perkusista krzyż zasłania. Więc to jest śmiech i ja się bardzo cieszę, że my się śmiejemy z tego, bo to pokazuje, że przynajmniej no, nie ma może jakiegoś w nas takiego zacietrzewienia. Przynajmniej jeżeli dojdzie do jakichś, no nie wiem, może nieprzyjemnych sytuacji między nami, to przynajmniej to nie będzie spowodowane takimi błahostkami. Ale tak jak mówię, no, często właśnie za tymi sporami, czy tym, że perkusista krzyż zasłania, tak naprawdę stoją inne motywacje. To wcale nie chodzi o to, że perkusista krzyż zasłania, tylko ktoś ma jakąś zadę w sercu, ktoś ma jakieś ego, czymś się kieruje, co powoduje w nim tylko atakowanie innych ludzi. No więc podsumowując, będą na pewno spory między nami, będą różnice zdań i to nie jest problemem, jeżeli będziemy po prostu pamiętali o tym, chociażby to by była dobra konkluzja. Święty Augustyn powiedział, w kwestiach pierwszorzędnych jedność, w kwestiach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. Jeżeli tego będziemy się trzymali, to możemy być pewni, że jakieś poważne, nieprzyjemne walki, wojna, o których tutaj Jakub pisze, to, że tego typu fragmenty będziemy czytali raczej jako profilaktyczne, sposób profilaktyczny. Nie? Ale jeżeli czegoś takiego nie będzie, jeśli właśnie to, co mówi Augustyn, nie będzie we wszystkim miłości, no to prędzej czy później jakiś mały konflikt, mała kłótnia może się przerodzić w coś poważnego. Amen.